The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Minęła godzina 11, przed mikrofonem Barbara Inicka, która zaprasza do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś jest czwartek, 19 dzień września. To 263 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 103 dni. Słońce wzeszło o 6.44, zajdzie o 19.01, a więc dzień dzisiejszy trwa 12 godzin i 15 minut. Dziś imieniny obchodzą January, Konstancja, Synodiusz i Teodor. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. Składamy wiązankę pięknych, serdecznych życzeń spełnienia Państwa marzeń. Jeśli chodzi o pogodę, to już ostatnie chyba podrygi lata. Dzisiaj aż 85, jutro 82, w niedzielę 80. I chyba na tym kończą się temperatury powyżej 80 stopni. Od poniedziałku od 75 stopni do 71 przez następne 10 dni. A cytat dnia dzisiejszego jest następujący. Autorem jest Jan Paweł II. Szczęście to nie jest kwestia intensywności, lecz zgodności z naturą, z przepływem i rytmem wszechświata.
Wizje, chodźcie do mnie, blisko, najbliżej. Zostańcie w mojej głowie, najcichsze sny. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Korowód moich marzeń wiruje w śni. Skąd wziął się ten śmiech pośrodku lata? Skąd ten saksofon, który podczas ją gra? Już eksploduje.
Utwór, który słyszeliśmy, to Noc Komety w wykonaniu Felicjana Andrzejczaka, który wczoraj zmarł w wieku 76 lat. Był nierozłączną częścią budki suflera. Kurs dolara w Polsce wynosi dzisiaj 3,83 zł, ropa Brent 73,02 dolara, potaniała o 1%, WTI też spadek o 1%, 69,28 dolara, natomiast złoto rośnie, jeśli chodzi o cenę. 2604,55 dolara to cena za uncję. A teraz nasze kalendarium. 1551. Urodził się Henry Walezy, późniejszy król Polski. Wsławił się ucieczką z Polski, gdy otworzyły się możliwości objęcia tronu w Paryżu. Został zamordowany w wieku 47 lat. 1620. Bitwa pod Cecorą. Wojska polskie prowadzone przez hetmana Żółkiewskiego zakończyły się klęską w starciu z wojskami turecko-tatarskimi. Podczas odwrotu zginął Stanisław Żółkiewski. 1783. Bracia Joseph i Jacques Montgolfier, konstruktorzy pierwszego balonu, wysłali w powietrze balon z nietypową załogą, owcą, kogutem i kaczką. 1893. W Nowej Zelandii przyznano kobietom czynne prawa wyborcze, stając się pierwszym krajem na świecie, który takie prawo ustanowił. 1928. W Nowym Jorku zaprezentowano pierwszy film z udziałem myszki Miki. Był to również pierwszy w historii dźwiękowy film animowany. 1929. Do specjalnej zagrody w Puszczy Białowiejskiej z ogrodów zoologicznych w Berlinie i Kopenhadze przywieziono dwa żubry, które dały początek odtwarzanej miejscowej populacji wybitej w czasie I wojny światowej. 1939. Upadek ostatnich punktów oporu polskiego wybrzeża na Kępie Oksywskiej, a polscy saperzy wysadzili w powietrze ułatwiającą celowanie niemieckiej artylerii latalnię morską na Helu. W tym samym dniu i roku nastąpiło wkroczenie wojsk niemieckich do Gdańska. 1940. Witold Pilecki celowo daje się złapać w łapance ulicznej w Warszawie, by dostać się do obozu w Oświęcimiu, po to, by zebrać informacje i przekazać je aliantom. Ucieka z niego w 1943 roku. 1944. Finlandia i ZSRR podpisały rozejm. Helsinki zrzekły się terytoriów podbitych przez ZSRR w 1940 roku. Zgodziły się też na ustanowienie na swoim terytorium radzieckich baz wojskowych. 1957. Stany Zjednoczone na poligonie w Nevadzie przeprowadziły pierwszą podziemną eksplozję nuklearną. W roku 1959 podczas wizyty w Los Angeles Nikicie Chruszczowowi zakazano wstępu do Disneylandu. 1963. Zniesiono zarządzoną po wybuchu w mieście epidemii czarnej ospy blokadę Wrocławia. 1960. Podczas 10. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nikita Chruszczow, wtedy przywódca Związku Radzieckiego, wielokrotnie przerywał obrady, m.in. używając w tym celu słynnego zdjętego z nogi buta, którym uderzał o stół, przy którym siedziała delegacja radziecka. 1985. Trzęsienie ziemi w Mexico City spowodowało śmierć 10 tysięcy osób. Było to trzęsienie w skali 8,1 stopnia w skali Richtera. 1989. Polska podpisała w Brukseli umowę o współpracy handlowej i gospodarczej z EWG, obecnie Unią Europejską. 1993. Wybory parlamentarne w Polsce wygrała SLD i PSL. Urząd premiera objął Waldemar Pawlak, prezes PSL-u. 2005. Pierwszy pociąg kontenerowy z Europy do Chin wyruszył z Brześcia na Białorusi do chińskiego Huto. Pociąg uruchomiły koleje rosyjskie wspólnie z białoruskimi PKO Cargo i kolejami niemieckimi. Rok 2020. Prezydent Donald Trump przyrzeka, że doprowadzi do nominacji sędziego Sądu Najwyższego, pomimo tego, iż do wyborów zostało 45 dni. I tak też się stało. 2022. Pogrzeb królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609-278-9580. 609-278-9580. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
We Wrocławiu działają 3 punkty wydawania worków z piaskiem. W większości dzielnic sytuacja jest spokojna, ale na 2 osiedlach położonych na obrzeżach miasta, a Wojnów na wschodzie i Marszowice na północnym zachodzie, doszło do przesiąków w wałach powodziowych. Tu kierowana jest znaczna część transportów.
Jeden z punktów wydawania worków z piaskiem zlokalizowano przy Stadionie Olimpijskim na Wielkiej Wyspie we Wrocławiu. Kilkadziesiąt osób w ramach wolontariatu pracuje tu nawet w porze nocnej.
Wszyscy się zebrali, ładują worki i transporty rozwożą.
Czyli już z 24 godziny będzie na nogach?
No będzie, będzie. Ale jest taka potrzeba, to trzeba.
Tak naprawdę to jedzie na cały Wrocław, bo odnośnie tego, gdzie mamy zapotrzebowanie, to po prostu tam podjeżdżają i zabierają worki.
Transporty worków z piaskiem koordynuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Do pomocy może zgłosić się każdy. Wystarczy przyjechać. Pozostałe punkty działają jeszcze przy Stadionie Piłkarskim i na ulicy Długiej na terenie Zarządu Dróg. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio.
W tych punktach worki z piaskiem otrzymają także osoby indywidualne, które chcą zabezpieczyć swoją nieruchomość. Koło Wrocławia zalewane są oba poldery za ujściem Oławy do Odry, które mogą pomieścić w sumie 4 miliony metrów sześciennych wody. Ma to spowodować mniejsze spiętrzenie wody przepływającej przez Wrocław. Ważą się teraz losy mieszkańców Mokrego Dworu i w najbliższym czasie będzie podjęta decyzja o ich ewentualnej ewakuacji. W tym momencie zamknięty jest też most kilometrowy, a więc kładka prowadząca właśnie do Mokrego Dworu. Mieszkańcy podchodzą do tego z pełnym zrozumieniem. Na miejscu jest Patryk Kunisiewicz.
Zobaczymy, co będzie później. No, w tej chwili jedynie co, to mamy dosyć dużą retencję wody na terenie polderów i zobaczymy, na ile ta fala się ulegnie wypłaszczeniu.
We Wrocławiu nie doszło do incydentów związanych z falą powodziową na Odrze. Premier Donald Tusk oświadczył, że nie ma planów wysadzania wałów przeciwpowodziowych. W czasie posiedzenia sztabu kryzysowego powiedział, że pogłoski na ten temat mogą być celową dezinformacją.
Premier apelował, by nie powielać dezinformacji, które pojawiają się w internecie. Takim fake newsem jest wiadomość o rzekomym planie wysadzenia wałów przeciwpowodziowych. Informacje rozpowszechniał mężczyzna ubrany w wojskowy mundur. Sprawą zajmują się służby. Zdaniem premiera może to być celowa dezinformacja.
Namierzono człowieka, który przebrany w mundur wizytuje różne miejsca, udając wojskowego. Porusza się samochodem na fałszywych numerach rejestracyjnych, więc to już nie jest zabawa, to nie jest jakaś amatorka, tylko to są poważne kwestie.
Donald Tusk zaapelował, by nie wierzyć tym, którzy opowiadają takie informacje, podając się za przedstawicieli władz czy służb. W takich sytuacjach, jak mówił, należy natychmiast poinformować policję czy wojsko. Premier zapewnił, że rząd i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego starają się jak najszybciej eliminować i neutralizować takie zachowania. Sylwia Białek, Polskie Radio.
W najbliższą sobotę około 1000 młodych lekarzy z Dolnego Śląska będzie zdawało lekarski egzamin końcowy w innych miastach niż Wrocław. Duża część zdających to studenci medycyny i lekarze stażyści. W całej Polsce zdaje około 10 tysięcy osób. Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych, dr Rafał Kubiak, powiedział, że obecnie nie ma podstaw prawnych do przesunięcia terminu lekarskiego egzaminu końcowego.
My musimy na 6 miesięcy przed terminem egzaminu podać ten termin do wiadomości zdających. Taki jest wymóg ustawowy i zmiana tego terminu może nastąpić wyłącznie decyzją ministra zdrowia i tylko wtedy, kiedy jest ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.
Wcześniej o przełożenie terminu egzaminu wnioskował do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych prezes Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Nie kreujmy z incydentów szabrownictwa obrazu całego społeczeństwa, zapolował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, odnosząc się do obaw związanych z ostatnimi przypadkami kradzieży na terenach popowodziowych. Wiceminister Tomczyk podkreślił, że są to jedynie odosobnione przypadki, które nie odzwierciedlają ogólnej postawy społeczeństwa.
Tak jak mamy w więzieniach przestępców, mamy złodziei i morderców, tak w różnych miejscach zdarzają się ci sami, czyli oszuści, złodzieje czy szabrownicy. Tak po prostu jest. Natomiast to są sprawy incydentalne.
Wiceminister zwrócił uwagę, że takie zachowanie nie będzie tolerowane i będą wyciągane surowe konsekwencje.
Jeżeli policja albo żandarmeria wojskowa, bo mamy takie łączone patrole, złapie szabrowników, to naprawdę nie będzie zmiłuj. To jest do 10 lat więzienia. To są bardzo poważne konsekwencje i na pewno nikogo nie puścimy wolno. Wojsko używa też noktowizji w nocy, termowizji po to, żeby pilnować majątku ludzkiego.
Nie oceniajmy społeczeństwa przez pryzmat pojedynczych przypadków, apeluje wiceminister Tomczyk. Wielkie sprzątanie mieszkań, sklepów, instytucji w Głuchołazach w województwie opolskim po przejściu wielkiej wody. Mieszkańcy mówią, że potrzebują wszystkiego. Zaczynamy jak młode małżeństwo, podkreślali lokatorzy jednej z kamienic w Głuchołazach.
Już jeden, jeszcze został drugi pokój. No jeszcze tutaj też trzeba będzie, bo to już wszystko też do wyrzucenia, bo tam już widać, w którym miejscu było zalane, nie?
Wszystko wyrzucamy, to widać jak na załączonym obrazku, nie? Półtora metra wody, to co jest z meblami? To już jest góra może, no ale to jak mebel? Góra dobra, a dół spuchnie. Lodówka mnie prawie chciała zabić, bo to podniosła woda.
Nie mamy dojścia do rodziny, bo od strony, tam za mostem mieszkają, nie mamy jak dojść.
Z jednej strony na drugą stronę Białki to jest pół dnia, no a pół dnia to my tutaj coś działamy, zrobimy. Że musimy coś zrobić.
Nad wczoraj trwa sprzątanie też brzegów Białej Głuchołaskiej w miejscu, gdzie woda zniszczyła dwa mosty tymczasowe i budowane. W tym miejscu ma pojawić się most wybudowany przez żołnierzy. Papież zaakceptował kult maryjny związany z objawieniami w Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Franciszek zatwierdził notę w tej sprawie i polecił ją opublikować.
Dokument dotyczy domniemanych objawień Matki Bożej w Medjugorje, począwszy od 1981 roku. Maryja miała się objawiać wybranym osobom, tak zwanym widzącym, którzy potem przekazywali jej rzekome słowa w formie orędzi. Medjugorje stało się celem pielgrzymek milionów wiernych, a objawienia przedmiotem wielu kontrowersji w kościele i poza nim. W nocie przyjęto formułę nihil obstat, czyli nic nie stoi na przeszkodzie. Podkreślono pozytywne owoce kultu, jak nawrócenia i powołania. Wskazano również na wątpliwości dotyczące treści niektórych orędzi. Podkreślono, że podpisana przez papieża nota nie oznacza uznania nadprzyrodzonego charakteru tych objawień i nie zobowiązuje wiernych do wiary w boskie pochodzenie zjawisk, do których doszło i dochodzi w Medjugorje. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Wiadomości przedstawił Michał Szczerba. Kiedy skończy się wojna w Ukrainie? Amerykanie ujawnili plany Putina. Eksperci z Instytutu Studiów nad Wojną, ISW, donoszą o planach Władimira Putina. Amerykanie są przekonani, że Rosja dąży do zwycięstwa w wojnie z Ukrainą przed 2026 rokiem, bo spodziewa się pogorszenia sytuacji gospodarczej oraz problemów z werbunkiem żołnierzy w przyszłym roku. Wnioski sformułowane na podstawie słów szefa ukraińskiego wywiadu chór generała Kryły Budanowa. Gdy Władimir Putin rozpoczął inwazję na Ukrainę, był przekonany, że odniesie szybkie zwycięstwo. Tak się jednak nie stało. Co prawda Rosja zdobyła część ukraińskich ziem, jednak Kijów i zdecydowana większość terytorium pozostają poza zasięgiem agresora. Rosja dąży do osiągnięcia zdecydowanego zwycięstwa na Ukrainie przed 2026 rokiem. zanim średnio i długookresowe ograniczenia gospodarcze i problemy z generacją siły wojskowej zaczną istotnie zmniejszać rosyjską możliwość doprowadzenia wojny, twierdzi amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną ISW. Eksperci powołują się na słowa szefa ukraińskiego wywiadu, generała Kryły Budanowa, który stwierdził niedawno, że 2025 będzie kluczowy. Budanow mówił we wrześniu podczas konferencji Outer European Strategy, że Rosja nie zdoła zapewnić sobie zwycięstwa do początku 2026 roku. Podważy to jej aspiracje do pozycji globalnego supermocarza na najbliższe 30 lat. W analizie przeprowadzonej przez ISW eksperci cytują słowa Budanowa, który ocenia, że władze Rosji spodziewają się pogorszenia sytuacji gospodarczej i społeczno-politycznej do połowy 2025 roku, równolegle z rosnącymi problemami z rekrutacją wojskową. Mimo to, według ISW, rosyjski dyktator jest w dalszym ciągu niechętnie nastawiony do ogłoszenia kolejnej fali częściowej mobilizacji i będzie naciskał na resort obrony, by kontynuować trwającą obecnie kryptomobilizację. Rosja prawdopodobnie napotyka wyzwania w zakresie produkcji i dostaw materiału wojskowego potrzebnego do działań na Ukrainie. Kreml prawdopodobnie będzie w coraz większym stopniu zależał od partnerów zagranicznych w zakresie zaspokajania potrzeb materialnych, ocenia ISW. Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych potępiła w czwartek rażące łamanie przez Izrael Światowej Konwencji o Prawach Dziecka, podkreślając, że działania armii izraelskiej po ataku Hamasu 7 października zeszłego roku miały na nie katastrofalny wpływ. Komisja jak najsurowiej potępia rażące łamanie określone w konwencji praw na palestyńskich terytoriach okupowanych, w tym olbrzymie straty śmiertelne w wyniku działań militarnych państwa, oceniła czteroosobowa komisja. Izrael argumentuje w czasie przesłuchań w ONZ-cie w tym miesiącu, że konwencja ta nie dotyczy strefy Gazy ani zachodniego brzegu Jordanu. Tu zastanawiam się, czy dzieci w tej strefie są innymi dziećmi niż w Izraelu, w Ameryce czy w Polsce. Tego zrozumieć nie mogę, takiej argumentacji. Po ataku terrorystycznym Hamasu na Izrael 7 października, w którym zginęło 1200 osób, a 251 porwano, armia izraelska rozpoczęła ofensywę w strefie Gazy przeciwko Hamasowi, w której zginęło ponad 41 tysięcy osób. Według władz palestyńskich 11 355 zabitych to dzieci. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje na nim kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Ta skandaliczna śmierć dzieci jest historycznie niemal bez precedensu. To wyjątkowo ciemne miejsce w historii, powiedział wiceprzewodniczący komisji Bragi Gudelson. Polska może ubiegać się o środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na odbudowę po powodzi. Piotr Wolski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej mówił, że jest uruchomiony, gdy straty spowodowane katastrofą naturalną przekraczają 3 miliardy euro lub 6% dochodu narodowego danego państwa. W wypadku katastrof o charakterze regionalnym straty powinny przekroczyć 1,5% regionalnego PKB. Piotr Wolski dodał, że wypłata zaliczki z tego funduszu to kwestia kilku tygodni. Polityk tłumaczył, że w pierwszej kolejności kraj członkowski zwraca się o pomoc finansową na odbudowę po katastrofie. Następnie ten wniosek jest skierowany do Parlamentu Europejskiego, który musi go zaakceptować. Wymagana jest również zgoda Rady Unii Europejskiej. Zaliczkę, która wynosi 25% kwoty, o którą wnioskuje państwo członkowskie, można przelać już teraz na podstawie decyzji Komisji Europejskiej. Unia Europejska wyraża gotowość pomocy państwom członkowskim poszkodowanym przez powódź. W tym gronie jest Polska. Państwa członkowskie mają 12 tygodni od dnia poniesienia pierwszych szkód na złożenie takiego wniosku do Komisji Europejskiej. Tureckie banki odmawiają rosyjskim firmom obsługi płatności do krajów Unii Europejskiej i innych państw, napisała rosyjska gazeta Wiadomości. Jak dodano, europejskie banki zaczęły odmawiać przyjmowania od banków tureckich płatności rosyjskich importerów dla dostawców. Importerzy znów skarżą się na problemy z płatnością przez Turcję, której banki cieszą się popularnością wśród krajowego biznesu i wykorzystywane są do przekazywania płatności do innych krajów, w tym do Europy, podkreśla gazeta. Zaznaczono, że naciski są z dwóch stron, banku tureckiego i europejskich. Poprzednim razem podobna sytuacja była obserwowana na początku bieżącego roku, gdy turecki sektor bankowy zaczął obawiać się tzw. wtórnych sankcji amerykańskich za współpracę z rosyjskimi firmami. Problem zaostrzył się ponownie latem. Europejskie banki zaczęły odmawiać przyjmowania od banków tureckich opłat za towary na rzecz podmiotów dostarczających towary stronie rosyjskiej, przekazały źródła. W związku z tym na początku września turecki sektor bankowy zaczął odmawiać rosyjskim importerom przeprowadzania takich płatności, napisała gazeta. W lipcu media w Rosji informowały, że dostawy towarów z Turcji do Rosji spadły o 30% przez problemy z płatnością. Na dwustronny handel negatywnie wpłynęło ryzyko nałożenia przez Stany Zjednoczone tzw. sankcji wtórnych na tureckie banki przyjmujące płatności z Rosji. Pod koniec 2023 roku prezydent Joe Biden umożliwił nakładanie tzw. sankcji wtórnych wobec banków z krajów trzecich za współpracę z rosyjskimi podmiotami objętymi sankcjami i wspieranie rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Teraz 19 września 1944 roku. Warszawa.
Dziewiętnastego września na Żoliborz przeprawia się przez Wisłę grupa żołnierzy 6. Pułku Piechoty z 1. Armii Wojska Polskiego w sile około 370 żołnierzy. Jednak osaczeni na wybrzeżu nie mieli szans na wsparcie powstańczych oddziałów. Na Czerniakowie trwa silne natarcie niemieckie wzdłuż ulic Wilanowskiej i Zagórnej. Polacy utrzymują w rękach część wybrzeża Wisły na odcinku od ulicy Zagórnej do portu Syrena i kilka domów przy ulicy Wilanowskiej. Niemcy używają ciężkiej broni, czołgów oraz goliatów. Jeden z takich ataków wspomina łączniczka Barbara Miłewska-Rasz.
Byłam w tak zwanym bankowcu i w podziemiu miał szpital. Nastąpił atak goliatów. Jednego takiego koledzy unieszkodliwili, po prostu przecinając kabel. Drugi niestety doszedł do budynku, wywalił olbrzymią do pierwszego piętra dziurę, taką prawie bramę wjazdową, przez którą dostali się Niemcy. No, zamieszanie okropne, bo właśnie w pewnym momencie nie było wiadomo, gdzie są Polacy, gdzie są Niemcy. Właśnie słychać było tylko w tym tumanach opadającego tynku głosy. Bardzo dużo rannych było w podziemiach. Trzeba by się było i tym zająć, żeby w jakiś sposób ich zabezpieczyć. Ostatecznie atak został odparty na jakiś czas, bo wtedy nie zajęli budynku Niemcy.
W nocy podpułkownik Jan Mazurkiewicz Radosław z około 200 głównie rannymi żołnierzami wycofuje się kanałami na Mokotów. Dowództwo nad resztkami batalionów Zośka i Czata 49 pozostałymi na przyczółku przejmuje kapitan Ryszard Białous-Jerzy. Walki o utrzymanie Czerniakowa miały ogromne znaczenie strategiczne, dlatego Niemcy zaciekle atakowali przyczółek, który z wyjątkową determinacją resztkami sił bronili powstańcy, mówi Michał Wójciuk z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jedna z kompanii brygady Lirlewangera, licząca 150 żołnierzy, straciła w walkach w tym czasie na Czerniakowie 145 żołnierzy. Siły, które walczyły, były bardzo niewielkie. W posesji na Wilnowskiej 1 walczyło w sumie 50 powstańców i berlingowców, natomiast w domu Solec 53 walczyło 60 żołnierzy. W porównaniu z nacierającymi masami nieprzyjaciela, który dysponował poza tym artylerią, piechotą, czołgami, Polacy posiadali bardzo niewielkie uzbrojenie.
Za zgodą generała Montera z przyczółka Czerniakowskiego na prawy brzeg Wisły przedostaje się kapitan Konstanty Kaługi. Oficer sowiecki, autor depeszy do Stalina z prośbą o pomoc dla powstania.
Zamienia się niestety
Był gwiezdny w szary kurz, niejedną noc komety przeżyło się tu już. Niejeden się życiorys na strzępy klęski rwie, ale jak do tej pory wygląda na to, że czas nas nie pokona, że nie zapomni świat i że zostanie po nas impregnowany ślad, impregnowany ślad. Na drogi nieskończone, na jeszcze jeden raz wystarczy światła komet na ołowiany czas. Wystarczy iść przed siebie, nawet gdy sił już brak, zobaczyć znak na niebie i wiedzieć, że to znak. Że czas nas nie pokona, że nie zapomni świat i że zostanie po nas impregnowany ślad, impregnowany. I chociaż się zamienia w popioły gwiezdny pył, są ślady na kamieniach, że ktoś tu wcześniej był. A w słowach tamtych pieśni spisane tamte sny, bo ci, co byli wcześniej, wierzyli tak jak my.
I jeszcze raz słyszeliśmy głos Felicjana Andrzejczaka, który zmarł wczoraj. A utwór nosił tytuł Impregnowany ślad. Teraz zapraszam Państwa do wysłuchania kolejnego, dziś krótkiego odcinka powieści Miłość i wojna. Czyta Filip Kosior.
Rozdział 81. Tego samego czwartkowego wieczoru w pierwszym tygodniu czerwca Bend zgodnie z rozkazem zameldował się o 7 w biurze Bakera. Pułkownika jednak nie było. Jakiś inny agent powiedział mu, że poszedł do więzienia Old Capitol, by przesłuchać zatrzymanego podejrzanego dziennikarza. Stamtąd miał się udać na godzinny trening strzelania z pistoletu. Baker nie pozwala, by choć jeden dzień minął mu bez strzelania. Bend postanowił poczekać, uspokajając nerwy jabłkami, które kupił u ulicznego sprzedawcy. Ugryzł dwa razy i zerknął na srebrną odznakę przypiętą pod klapą marynarki. Dostał ją od pułkownika w nagrodę po powrocie z Richmond. Wygrawerowano na niej Narodowe Biuro Wywiadowcze. Sukces, który odniósł w stolicy południe, wzbudził uznanie w organizacji Bakera. Pułkownik był szczególnie zadowolony, że wróciły do niego pieniądze, które Bent miał wypłacić Albinosowi. Bent poinformował przełożonego, że delikatnie pozbył się szpiega, ponieważ stał się już bezużyteczny, a on miał co do niego pewne wątpliwości. Nie powiedział jednak wyraźnie, że go zabiła Baker. Nie zadawał pytań. Mimo uznania, którego wyrazem była ta odznaka, Bent czuł się źle przez ostatnie kilka dni. Udzielił mu się nastrój panujący w mieście. Lęk i przygnębienie. Waleczny duch Hookera okazał się tylko plotką. Lee po śmierci Jacksona, mimo że stracił potężnego sprzymierzeńca, odniósł nie tylko wspaniałe zwycięstwo pod Chancellorsville, ale zapanował też nad umysłami wielu mieszkańców północy, zarówno w armii, jak i poza nią. Z Virginii codziennie dochodziły alarmujące pogłoski, że Lee znów się przesuwa, ale nikt nie wie w jakim kierunku. Ben jadł trzecie jabłko, kiedy przez okno wychodzące na Pennsylvania Avenue zobaczył podjeżdżającego pod budynek Bakera. Ordynans zabrał konia niesfornego, gniadego ogiera, którego pułkownik nazywał błyskawicą. Podśpiewując radośnie, pułkownik wkroczył do biura i wręczył Bentowi dość niechlujnie zadrukowany arkusz papieru.
Może sobie coś z tego wybierzesz, Dayton?
Ozdobny napis głosił, że jest to menu hotelu Vicksburg. Kiedy Ben odwrócił kartę, zrozumiał, że to żart. Na arkuszu było wypisane menu oblężonego miasta. Zupa – ogon muła. Pieczyste – siodło z muła à l'armée. Przystawki – głowa muła nadziewana à la rebeliant, pieczeń z muła suszona à la Yankees. Deser – placek z jagód bawełny à la pancernik. Napoje – woda z Mississippi, rocznik 1492. Pierwszorzędna. Wszyscy goście, nieusatysfakcjonowani głodowymi dietami, mogą się odwołać do Jeffa Davisa i spółki. Właściciele.
Bardzo zabawne, powiedział Bent, ponieważ Baker tego właśnie oczekiwał. Skąd to pochodzi, panie pułkowniku? Odell przywiózł to z Richmond wczoraj wieczorem. A właśnie, widział wielkie masy wojska posuwające się na zachód od Fredericksburga. Coś jest w tych pogłoskach. Lee szykuje jakąś niespodziankę.
Jedną ze znalezionych w poczcie kopert natychmiast schował do kieszeni.
List od Ginny.
Żona Bakera mieszkała od chwili rozpoczęcia wojny u rodziców w Filadelfii. Człowiek, o którym wspomniał Odell, także był agentem i miał pseudonim Gruby.
Nie wiedziałem, że mamy jeszcze kogoś na południu, przyznał się Bent. Tak,
rzucił Baker, ale nie dodał nic więcej. Taki był styl jego pracy. Tylko on znał wszystkich agentów operacyjnych i wiedział, co każdy robi. Odchylił się, uniósł ręce i klasnął dłońmi nad głową.
To menu jest pouczające w kwestii stosunku ludzi do Jeffa Davisa. Potwierdza to, o czym Gruby usłyszał z trzecich ust. Pewien spekulant z Richmond, niejaki Powell, otwarcie agituje przeciwko Davisowi.
Ben zdjął z wargi kawałeczek jabłka. Tego rodzaju rzeczy dzieją się od roku albo nawet dłużej, prawda?
Otóż to, potwierdził pułkownik. Tym razem jednak jest nieco inaczej. Gruby powiedział, że ten Powell mówi o utworzeniu państwa konfederackiego w jakimś bliżej niesprecyzowanym miejscu.
Boże, to coś nowego.
Wolałbym, żebyś nie wzywał imienia pana nadaremno. Nie podoba mi się to, tak jak te plugawe książki z żółtymi grzbietami, które skonfiskowałem i spaliłem parę miesięcy temu.
Przepraszam, pułkowniku, powiedział pośpiesznie Bent. Ta informacja po prostu mnie zaskoczyła. Przypomnij mi pan, jak nazywa się ten spekulant?
Lamar Powell.
Nie słyszałem, żeby ktoś o nim wspominał, kiedy byłem w Richmond. Ani o jakiejś nowej konfederacji.
To mogą być tylko plotki, ale jeśli oni mają tam zastrzeżenia do Davisa, to tylko pomoże naszej sprawie. Pomogłoby jeszcze bardziej, gdyby doszło do impeachmentu. A już najlepiej, żeby został powieszony. Byłbym pierwszy, który by temu przyklasnął, ale prawdopodobnie są to pobożne życzenia.
Baker otworzył dolną szufladę biurka i wyciągnął teczkę z aktami osobowymi. Na okładce było wykaligrafowane nazwisko Randolph. Przesunął teczkę po biurku. Ben otworzył ją i ujrzał kilka stron notatek napisanych różnymi charakterami pisma, a także wycinki z gazet. Na jednym z nich widniały słowa: od naszego korespondenta ze stolicy, pana Imona Randolfa. Zamknął teczkę i czekał. W końcu Baker zaczął mówić tonem, który oznaczał, że dopuszcza Benta do ważnej tajemnicy. Ten zrobił się jeszcze bardziej posępny.
Pan Randolph, co odkryjesz, gdy przeczytasz te obrzydliwe artykuły, nie jest zwolennikiem tych, dla których pracujemy. Nie lubi też senatora Wade'a i kongresmena Stevensa z ich surowym programem traktowania po wojnie naszych braci z południa. Przekonasz się, że gazeta pana Randolpha, Cincinnati Globe, jest zdecydowanie antyrządowa i prodemokratyczna. Co więcej, tylko pokojowo nastawione skrzydło partii demokratów zasługuje na jego podziw. Randolph nie idzie tak daleko jak niektórzy. Nie jest orędownikiem usunięcia pana Lincolna przemocą, nic z tych rzeczy, ale opowiada się za nieingerowaniem w kwestię niewolnictwa, nawet jeśli południe skapituluje. Nie możemy tolerować podobnych poglądów w czasie kryzysu. Jestem ponaglany przez niektórych urzędników administracji do, jakby to powiedzieć, Baker skubał bujną brodę. Do ukarania go. Trzeba go uciszyć i to szybko, nie tylko po to, by przestał jątrzyć, ale też, żeby ostrzec jego gazety i innych o podobnych przekonaniach, by się opamiętali, bo spotka ich ten sam los. Twoja praca w Richmond zrobiła na mnie duże wrażenie, Dayton. I właśnie dlatego powierzam ci tę sprawę.
Everyone is encouraged to support local businesses throughout the year and during National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday and Sunday of every month. Small businesses employ more than 60 million Americans and add to the well-being of local economies. So spread the word about National Small Business Weekend, the first Friday, Saturday, and Sunday of every month. And for more information, visit nationalsmallbusinessweekend.com.
A w nadchodzącą niedzielę specjalne uroczystości w amerykańskiej Częstochowie, gdzie zostanie odsłonięty pomnik poświęcony wysiłkowi Polaków w różnym okresie w walce o niepodległość. Na uroczystość tę zapowiedzieli przyjazd bardzo dostojni goście, między innymi prezydent RP Andrzej Duda. Ale myślę, że o tym wszystkim więcej powie Państwu ojciec Bartłomiej Marciniak w dzisiejszym programie amerykańskiej Częstochowy. Ja życzę Państwu przyjemnego popołudnia i do usłyszenia jutro.
Drodzy radiosłuchacze, głosu z amerykańskiej Częstochowy. Często słyszymy słowa Bóg, honor, ojczyzna. To są słowa bardzo ważne dla nas, Polaków, katolików, chrześcijan, patriotów przede wszystkim, którym w sercu jest umiłowanie Pana Boga, który jest także zaszczyt mieć tą przynależność do polskości i korzenie polskości, patriotyzmu, Bóg, honor i ojczyzna, umiłowanie ojczyzny, skąd żeśmy wyszli, skąd nasze są korzenie, a szczególnie my Polacy mamy wdzięczność Panu Bogu, bo przecież Polska buduje się i była budowana, jest budowana i myślę, że będzie budowana na właśnie tym szczególnym podłożu, jakim jest Bóg. Wiara, nadzieja, miłość. Wrzesień to szczególny czas, kiedy oddajemy cześć tym wszystkim, którzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny. Te różne uroczystości rocznicowe przypominają nam o tym. Dziś w naszym studio jest z nami pan Tadeusz Antoniak, który jest przewodniczącym Komitetu Smoleńskiego, Katyńskiego, a także szczególnych różnych inicjatyw patriotycznych, za co w tym miejscu chcę z serca podziękować, bo tak wiele tutaj się dzieje dzięki właśnie także działalności bardzo dużą ilości patriotów, którzy kochają naszą ojczyznę Polskę. Jesteśmy tutaj na zewnątrz, jesteśmy na naszym sanktuarium, może słyszymy troszeczkę wiatr, troszkę taką atmosferę inną, ale właśnie słuchajmy się w ten głos także natury oraz także serca płynącą od Pana Tadeusza.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy radiosłuchacze, ojcze Bartłomieju. Tak, mam zaszczyt reprezentować Komitet Smoleńsko-Katyński, ale wszystko, co tu się dzieje, tu w duchowej stolicy Polonii, to polega na współpracy, na otwartości ojców Paulinów. Wszystkie uroczystości patriotyczne, rocznicowe, to się odbywają zazwyczaj tutaj, ale również pomniki upamiętniające tych, którzy walczyli o niepodległą Polskę. Tak jak w 16 roku udało nam się w ramach działalności Komitetu odsłonić pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym. Potem odsłoniliśmy tablicę poświęconą ofiarom tragedii nad Smoleńskiem. W tej chwili z inicjatywy pana Janusza Kudełko, który był działaczem Solidarności, internowanym, represjonowanym w tym okresie PRL-u, komitet podjął wyzwanie zbudowania pomnika dla tych wszystkich, którzy po 1944, po 1945 roku walczyli o niepodległość, ale już w innej formie. Byli kontynuatorami tej walki żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli z bronią w ręku, a oni poprzez formę strajków, protestów i innych pokojowych, można powiedzieć, tych form chcieli niepodległości Polski. I pomnik, który właśnie mamy nadzieję, znaczy na pewno będzie odsłonięty 22 września w tym roku, a mamy nadzieję, że odsłoni go pan prezydent Andrzej Duda. Trwają rozmowy z kancelarią, żeby przyjechał, tak jak był w 16 roku na odsłonięcie pomnika żołnierzy niezłomnych. Tak, mamy nadzieję, że również tutaj zawita po raz drugi do amerykańskiej Częstochowy swojej historycznej wizycie. A pomnik w swojej formule, swojej symbolice przedstawia takie schody, bramy, które dochodzi się do Solidarności, do Wolności, chociaż to de facto kończy się, powiem od początku, zaczyna się datą 1944-1945, czyli okresu podpisania manifestu w Lublinie, wtedy kiedy trafiliśmy na mocy Układu Jałtańskiego pod strefę wpływów sowiecką i nie zyskaliśmy pełnej niepodległości, mimo że wygraliśmy, byliśmy jedną z najważniejszych sił, która wygrała II wojnę światową. Paradoks polega na tym, że niestety nie zostaliśmy wolnym państwem po tej wojnie, jak byliśmy przed 1939. A 1945 rok, no to właśnie jest też symboliczna data zakończenia wojny w maju. Potem jest rok 1956, pierwsze protesty w Poznaniu wywołane podwyżką cen, ale również zamordyzmem z okresu stalinizmu. Skończyły się tragicznie, byli pomordowani, ranni, pobici, uwięzieni. Tak władza PRL-owska, ta, która nie była polską władzą, tłumiła protesty poprzez represje. Następnym rokiem na tym pomniku to jest rok 1966. Rok milenium państwa polskiego, rok tysiąclecie chrztu państwa polskiego. Data taka troszeczkę jakby niedoceniana, powiedzmy, w historii walki o tą niepodległość, a to jest bardzo ważna data, bo jak wiemy z historii, a starsi pamiętają z doświadczenia jeszcze, bo są tacy ludzie, że Kościół zorganizował pod przewodnictwem kardynała błogosławionego Stefana Wyszyńskiego uroczystości w Częstochowie, duchowej stolicy Polski, uroczystości i oddał zawierzenie na następne 1000 lat naszą ojczyznę, po to, żebyśmy wrócili do niepodległości, a władze państwowe komunistyczne zorganizowały antyuroczystości pod nazwą tysiąclecie państwa polskiego. A jak wiemy, że w tamtym okresie przyjęcie chrztu polskiego wiązało się automatycznie z rozpoczęciem państwowości. Wszystko się działo z Bogiem, tak jak teraz obecnie się próbuje znów rugować Boga z naszej rzeczywistości poprzez zdejmowanie krzyży i inne działania. Także następną datą to jest rok 1968, rok protestów studenckich wywołanych tym, że przez cenzurę komunistyczną, władze komunistyczne zostały zdjęte Dziady, część trzecia w Teatrze Narodowym Polskim, które mówiły o ucisku caratu wobec Polski z okresu zaborów. Studenci zaprotestowali, zostali stłumieni. Te protesty zostały stłumione znów krwawo, więzieniami, rannymi, aresztowaniami. Jeszcze na boku tego można powiedzieć, że władze komunistyczne dokonały wypędzenia z kraju obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, co często też jest mylone, że Polacy ich wypędzili. To nie. Partia komunistyczna pod wpływem Sowietów wypędziła obywateli polskich pochodzenia żydowskiego, a oprócz tego skorzystało na tym masa ubeków, którzy w latach 50. walczyli z opozycją niepodległościową i mieli krew na rękach. Następny rok to jest rok 70., czyli strajki na Wybrzeżu, w Gdyni, Gdańsku i potem rozsiane po całym kraju i następne ofiary stłumione w trzydowym momencie, w tak zwanym Czarnym Czwartku, gdzie zostaje zabity Zbyszek Godlewski, o nim jest słynna pieśń Janek Wiśniewski Pad, więzienia, wyrzucenia z pracy. Rok 76 dla mnie bliski, bo pochodzę spod Radomia, z Przysuchy, czyli strajki w Radomiu, w Ursusie, w Płocku i podobne działania, tak zwane ścieżki zdrowia, bicie, wyrzucania z pracy. Wtedy powstaje również Komitet Obrony Robotników, który organizuje pomoc dla tych wszystkich wyrzuconych z pracy adwokatów. Na czele komitetu staje, z jego inicjatywy powstaje Antoniego Macierewicza, ten komitet, który notabene jest przewodniczącym komitetu honorowego naszego od samego początku, od 2013 roku. I rok 80, rok Karnawału Solidarności, władza się ugięła na chwilę, ale to było strategiczne ugięcie, bo wiedziała, że w tym momencie stłumienie w sierpniu 80 protestów doprowadziłoby prawdopodobnie do jeszcze najbardziej krwawych rozruchów. Ale odczekali swoje i wprowadzili w 81 roku 13 grudnia stan wojenny. I to właśnie było jakby, ta data kończy, 88, te daty kończą tą symbolikę pomnika. Już nie wchodziliśmy po 81, bo można powiedzieć, że w 90 roku w ramach Okrągłego Stołu Polska też niestety, może nie do końca, ale to już jest opowieść na inną I to jest historia na inną opowieść. Nie będziemy mówić. Najważniejsze, że powstaje pomnik i tutaj jeszcze raz ukłony dla ojców Paulinów, dla ojca prowincjała, przeora, dla ojca Bartłomieja, który jest kapelanem harcerzy, który jakby wspiera cały czas i Stowarzyszenie Weteranów i wszystkie inne organizacje. Serdeczny Bóg zapłać za to, co tutaj ojcowie robicie z nami.
Bardzo dziękujemy za tą inicjatywę, za to wszystko, co się dzieje, bo przecież to miejsce to skrawek polskiej ziemi, ta duchowa stolica Polonii, o której pan Tadeusz szczególnie tutaj wspomina, Jasnogórska, można powiedzieć wzgórze jasnogórskie, sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Tam także przygotowujemy się do 70-lecia, przecież na drugi rok 70-lecie istnienia tego sanktuarium. Bardzo dziękujemy za wszelkie te inicjatywy, które są podejmowane, które są właśnie, jakby powiedzieć, tą inspiracją dla nowego także pokolenia, ale także, że pamiętamy tą historię, te korzenie, tak jak jesteśmy tutaj na zewnątrz, akurat wieje wiatr troszeczkę, właśnie ta historia nieustannie wieje i przywołuje właśnie te chwile, które są ważne. To jest ta nasza tożsamość, to nasze korzenie.
Ja jeszcze chciałem tutaj dodać, że dzień wcześniej, 21, jest zaplanowana konferencja historyczna pod nazwą Drogi do Solidarności z udziałem prezesa IPN-u, pana doktora Karola Nowrowskiego, wielu innych historyków, z udziałem pana ministra Antoniego Macierewicza, również tych, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w działalność i byli represjonowani. Będzie wszystko dostępne na stronie internetowej, będzie dostępne w prasie polonijnej, w prasie polskiej, w polskich mediach, w telewizji Republika, w telewizji Trwam. Będziemy o tym mówić. Zapraszamy do udziału, szczególnie w konferencji i w uroczystościach.
Czy jest może jakaś strona internetowa właśnie tego komitetu?
Tak, proszę właśnie na stronę Komitetu Smoleńskiego wchodzić i proszę przez Google wbić Komitet Smoleński, stronę pokażę i tam będą wszystkie zaktualizowane wiadomości.
Bardzo dziękujemy i błogosławimy wszelkim Bożym dziełom. Niech Maryja prowadzi teraz naszą Królową Polski i Polonii. I z tego jasnogórskiego wzgórza niech rozlewa się właśnie ten patriotyzm. To, co przed laty powiedział wielu różnych przedstawicieli polskości, którzy tutaj byli, mówili o tym miejscu, że jesteśmy taką duchową ambasadą Polski. Właśnie duchowa ambasada, duchowa stolica Polonii, nie tylko Ameryki, Kanady, ale całego świata. To jest duchowa stolica Polski, Jasna Góra, gdzie właśnie widzimy, kiedy wchodzimy w te bramy jasnogórskie, widzimy ten patriotyzm. Także i tutaj, kiedy wchodzimy do przedsionka naszego sanktuarium, kiedy wchodzimy do dolnej kaplicy, kiedy przechodzimy przez wystawy muzealne, kiedy jesteśmy w tej naszej kaplicy, kiedy też zapraszamy podejść do sekcji zasłużonych na naszym cmentarzu, gdzie widzimy tak wielu, którzy leżą, sekcja weterańska zasłużonych. Także i ta sekcja, można powiedzieć, historyczna, bo te pomniki, one nam przypominają o tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Bóg honor ojczyzna, niech będzie w naszych sercach. A był dzisiaj z nami obecny
Tadeusz Antoniak, pozdrawiam serdecznie.
Który jest?
Przewodniczącym Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, w całości Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego.
A program przygotował ojciec Bartłomiej z Amerykańskiej Częstochowy. Niech Pan wszystkim błogosławi w tym dziele poznawania historii i kultury naszego narodu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zapraszam do wysłuchania ogłoszeń z naszego sanktuarium. 13-15 września odbyły się w naszym Domu Pielgrzyma rekolekcje coroczne dla wspólnoty Pocieszenie, wspólnoty wdów i wdowców. Tak wielu uczestniczyło w tych rekolekcjach. Bogu dziękujmy, ducha nie gaśmy i zachęcam do włączenia się do wspólnoty wdów i wdowców. Spotkania zawsze w drugą sobotę miesiąca. Kontakt tutaj z ojcem Bartłomiejem, odpowiedzialny za tą wspólnotę. Także przygotowujemy się do specjalnego dnia poświęcenia pomnika Solidarności, który jest na naszym cmentarzu. Odbędzie się 22 września. Także zapraszamy do udziału w tej wielkiej uroczystości. Też zostaną z Polski, przybędą przedstawiciele naszego kraju. Bardzo serdecznie zapraszamy także do modlitwy za naszą ojczyznę Polskę. Natomiast 28 września to
Ostatnia sobota miesiąca, czuwanie nocne o godzinie 8:00. Rozpoczynamy adorację Najświętszego Sakramentu, apel jasnogórski i dalsze nasze modlitwy i spotkania. Rozpoczyna się także miesiąc październik, przybliża się coraz bardziej. Będziemy zapraszać w sposób szczególny do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych przez cały rok w naszym sanktuarium. Po mszy świętej o godzinie 11:30 jest specjalna modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem na różańcu, także i w niedzielę zapraszamy do udziału w naszych nabożeństwach. Także zapraszamy na pierwszą sobotę miesiąca w październiku, to już 5 października wieczorem o godzinie 7:00 nabożeństwo wynagradzające niepokonanemu sercu Maryi za grzechy świata. Będzie to adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec i msza święta zakończona specjalną procesją z Matką Bożą Fatimską oraz apel jasnogórski. 6 października to niedziela, Dzień Modlitw Polskich Sokołów, Parada Płaskiego, także w Filadelfii. Zapraszamy do udziału. Także 4-6 października to rekolekcje Winnica Rachel. Wszystkich tych, którzy doświadczyli w życiu aborcji, doświadczyli właśnie tej sytuacji w swoim życiu, jest specjalne rekolekcje, modlitwa z modlitwą uzdrowienie. Także zapraszamy już na 7 października, Święto Matki Bożej Różańcowej, wieczorem o godzinie 7:00, procesja różańcowa z lampionami o godzinie 7:00 wieczorem. Niech Pan Bóg wszystkim błogosławi, niech obdarza łaskami i prowadzi nas na ścieżkach naszego życia. Bóg zapłać wszystkim wolontariuszom, wszystkim współpracownikom, wszystkim, którzy razem z nami tutaj tworzą to święte miejsce, duchową stolicę Polonii, sanktuarium Matki Bożej Jasnogórskiej. Z Panem Bogiem.